A w studiu białoruskim naszym gościem jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, skomplikowany dosyć czas w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami. Zacznijmy od tych wydarzeń, które miały miejsce wczoraj. Białoruskie śmigłowce wleciały nad terytorium Rzeczypospolitej, jak się ostatecznie okazało. Czy to oznacza, że czujemy się, że powinniśmy się czuć zagrożeni?
Pytanie, o jakim zagrożeniu mówimy. Tutaj ewidentny sposób mieliśmy do czynienia z prowokacją strony białoruskiej, bo trudno mi uwierzyć w to, że te śmigłowce, dwa przecież, nagle zgubiły drogę, prawda, i wleciały kilka kilometrów na terytorium Polski, na tyle nisko, że mieszkańcy tych przygranicznych miejscowości mieli możliwość, żeby nagrać ich lot. Więc to była ewidentnie demonstracja, która miała potwierdzić te polskie różne strachy i lęki, które w ostatnich dniach także z mediów się polskich wylewają. Myślę, że to jest tego typu zdarzenie, z którym powinniśmy się byli liczyć, także dlatego, że jak sobie popatrzymy choćby na prowokacje, naruszanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez Rosję, one są właściwie na porządku dziennym, tutaj w szczególności jeśli chodzi o Estonię. W ostatnich tygodniach przed szczytem NATO w Wilnie mieliśmy do czynienia z wieloma podobnymi zdarzeniami, kiedy rosyjskie samoloty po prostu wlatywały w przestrzeń powietrzną Estonii. Więc to jest coś, co oczywiście budzi zaniepokojenie. To jest coś, co jest kolejnym dowodem na to, że Białoruś próbuje eskalować całą sytuację. Natomiast jest pytanie takie, czy ewentualnie grozi nam coś więcej niż to, co miało miejsce wczoraj?
To grozi nam, czy nie?
Wydaje mi się, że tego typu prowokacje graniczne, one są nawet nie tyle prawdopodobne, co mogą być tylko kwestią najbliższego czasu. Natomiast myślę, że powinniśmy rozdzielić dwa scenariusze, znaczy takich prowokacji granicznych na linii granicy polsko-białoruskiej, także wokół migrantów. Widzimy też wzrost presji migracyjnej ze strony białoruskiej w ciągu ostatnich tygodni. To jest coś, co jest na porządku dziennym. Z drugiej strony pytanie jest, ten drugi scenariusz, który moim zdaniem jest znacznie mniej prawdopodobny, bo to jest jakiegoś rodzaju prowokacja o charakterze militarnym, czy nie wiem, wtargnięcie na przykład czy wagnerowców, czy sił białoruskich na terytorium Polski. No to wydaje mi się jednak scenariuszem, który byłby niezwykle ryzykowny dla Łukaszenki. Także dlatego, że no, polskie siły, czy Polska wzmacnia siły na granicy z Białorusią w ostatnim czasie. Mamy bardzo jasne komunikaty również ze strony naszych natowskich sojuszników, także Stanów Zjednoczonych, skierowanych nawet nie tyle do Mińska, bo tutaj nie ma wątpliwości, że Mińsk jest tylko instrumentem w rękach Kremla, mówiące, gdyby okazało się, że gdyby doszło do wtargnięcia wagnerowców na teren Polski, no to NATO potraktuje jako wtargnięcie ze strony Rosji, dlatego że wagnerowcy są narzędziem w rękach rosyjskim, a nie w rękach samego Aleksandra Łukaszenki. Więc myślę, że powinniśmy się generalnie liczyć z tym, że kolejne, najbliższa przyszłość może być napięta na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast bardziej bym się liczył, czy moim zdaniem bardziej prawdopodobne są prowokacje takie miękkie niż takie demonstracyjne wtargnięcie zbrojne na terytorium Rzeczypospolitej.
Pan dyrektor wskazał trochę jako winnych media, które straszą tym zagrożeniem. Ja na przykład wczoraj swoich współpracowników uspokajałem, wierząc w zapewnienia Wojska Polskiego, że śmigłowce nie wleciały. Później okazało się, że wleciały i nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić, bo okazało się, że po prostu uległem swojej naiwnej wierze, że polskie wojsko w takiej sytuacji przynajmniej ma dobrą orientację, co się dzieje. Czy nie zostaliśmy trochę upokorzeni wizerunkowo wczoraj?
Tak, myślę, że ten komunikat pierwszy mówiący, że nie doszło do wtargnięcia, on był przedwczesny, że trzeba było w pełni wstrzymać się, trochę jak z przewodowym, prawda? Kiedy pierwsze polskie komunikaty były po kilku czy nawet kilkunastu godzinach od zdarzenia, po to, żeby zbadać, co tak naprawdę miało wówczas miejsce. Więc ten pierwszy komunikat był przedwczesny, ten drugi kompletnie już poszedł w inną stronę. Zresztą propaganda białoruska od wczoraj świetnie wykorzystuje, wyśmiewając jako kompletnie niewiarygodne polskie doniesienia. Oczywiście Mińsk zaprzecza, że doszło do wtargnięcia. Natomiast nie nazywałbym tego w odniesieniu do polskich mediów jako winnym czy niewinnym. Ja rozumiem rolę mediów, jaką jest po pierwsze informowanie, a po drugie również wskazywanie na potencjalnie najgorsze najgorsze scenariusze, aczkolwiek mnie się wydaje, że te najgorsze scenariusze są jednak najmniej prawdopodobne.
Wspomniał pan o Wagnerowcach. Oczywiście te wszystkie tematy ze sobą się łączą. Wagnerowcy są tak czy inaczej przy polskiej granicy. Ten komunikat natowski jednoznaczny, wskazujący na to, że możemy liczyć na szerszą ochronę w przypadku jakichkolwiek prowokacji czy wtargnięcia. Ale czy faktycznie jest tak, że oni są tacy niezależni, że to sami Wagnerowcy, że tak jak my nawet o nich opowiadamy trochę, że to oni mogą wtargnąć albo nie wtargnąć. Czy to nie jest po prostu wprost narzędzie Rosji, a może teraz stało się też narzędziem Białorusi?
Dokładnie o tym mówiłem chwilę wcześniej, że to jest narzędzie rosyjskie w pierwszym rzędzie, bo tutaj Łukaszenka własnej gry nie prowadzi, szczególnie nie z wykorzystaniem, czy potencjalnym wykorzystaniem Wagnerowców, ale też pamiętajmy, jaka jest siła tych Wagnerowców. Mówimy o około 5000 osób. Gdyby Łukaszenka chciał zrobić jakąkolwiek poważną, zbrojną prowokację, czy jakieś zdarzenie na granicy polsko-białoruskiej, to ma do tego wystarczające własne siły. To nie trzeba dywizji wojska, wystarczy niewielka grupa po to, żeby... Bo o co chodzi reżimowi, czy reżimom bardziej, tym na Kremlu i tym w Mińsku? O to, żeby cały czas wywołać presję psychologiczną na Polskę i na Zachód, podgrzewać atmosferę w Polsce przed zbliżającymi się polskimi wyborami do parlamentu, a nie o to, żeby zająć tą czy inną miejscowość, ją okupować, prawda? Więc tutaj mamy do czynienia z ewidentną próbą prowokowania Polski, podgrzewania atmosfery na granicy natowsko-białoruskiej, ale także w szerszym kontekście. To ma pokazać, czy po raz jest tak elementem szerszej presji ze strony Moskwy i Mińska w takiej kolejności na Zachód, mówiący, jak się nie dogadamy w sprawie załatwienia, oni mówią się znalezienia jakiegoś rozwiązania, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a oczywiście sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, czy szerzej unijno-białoruskiej jest tego elementem, to tego typu sytuacje, tego typu podgrzewanie granicy będzie się powtarzało nieustannie. Więc to jest element presji na elity zachodnioeuropejskie, amerykańskie, mówiące, konflikt, wojna wam się nie opłaca, Ukraina tej wojny i tak nie wygra, mówią Rosjanie, więc spróbujmy to załatwić. Jeśli nie, to tego typu sytuacje, nie tylko jak na Ukrainie, oczywiście trwająca wojna, zachodnia pomoc, ale również na granicy unijno-białoruskiej będą się powtarzały, będą na porządku dziennym.
Teraz Wilno i Ola Siemaszko.
Tak. A jak pan ocenia możliwość zamknięcia, całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią ze strony Polski i Litwy?
Myślę, że to jest scenariusz, który jest prawdopodobny i dobrze, że on wybrzmiał w komunikatach i Polski, i Litwy, i Łotwy, bo tutaj mówimy o tych trzech krajach, które mają wspólną granicę z Białorusią, które bardzo jasno kilka dni temu powiedziały, że te trzy kraje są przygotowane na to, żeby w tym najgorszym scenariuszu, gdyby doszło do jakichś działań ze strony białoruskiej, całkowicie zamknąć granicę. Więc to oczywiście nie zabije reżimu Łukaszenki, natomiast to te problemy gospodarcze białoruskie, które obserwujemy od dłuższego czasu, to je tylko pogłębiłoby. Więc to jest na pewno taki asortyment, takie narzędzie, które Polska cały czas w swoim podorędziu, Polska, Litwa, Estonia, Litwa i Łotwa posiadają. Natomiast myślę sobie, że na tym etapie pewnie byłoby to jeszcze przedwczesne, szczególnie, że ta granica i tak jest już w dużym stopniu zamknięta. Większość przejść granicznych przecież nie działa. Natomiast powinniśmy jasno komunikować stronie białoruskiej i stronie rosyjskiej, że gdyby doszło do jakiejś poważnej prowokacji, czy gdyby te prowokacje się powtarzały, to tutaj odpowiedź z naszej strony będzie z jednej strony gospodarcza, czy zamknięcie granic całkowite, które uderzy w interesy gospodarcze, ale z drugiej strony bardzo dobrze są te komunikaty ze strony również państw natowskich, które bardzo jasno podkreślają, że to nie jest tylko kwestia białorusko-polska, ale też to jest kwestia całego NATO.
Dzisiaj, panie dyrektorze, wszyscy pana przepytamy, bo w redakcji jest też Wojciech Jankowski, Studio Lwów, i Wojtek ma pytanie, zapewne dotyczące wczorajszej sytuacji z Ukrainą. Wojtku.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Ma pan szczęście, bo przy jednym połączeniu telefonicznym jest pan gościem dwóch audycji radiowych, bo w taki niezauważony prawie sposób przechodzimy do Studia Lwów. Seria wypowiedzi medialnych, a następnie seria wezwań ambasadorów z jednej strony Rzeczypospolitej Bartosza Cichockiego, z drugiej strony w Kijowie, z drugiej strony ambasadora Ukrainy w Polsce. Wypowiedź ostra premiera Morawieckiego. Jakiś nieszczęśliwy chyba okres w naszych relacjach polsko-ukraińskich rozpoczynamy.
Tak, rzeczywiście niezręczny. Myślę, że jednak odpowiedzialność za ten stan leży po stronie ukraińskiej. Zbyt mocne oświadczenie wiceszefa biura prezydenta Zełenskiego Andrija Jermaka dwa dni temu po wypowiedzi, moim zdaniem dosyć niewinnej wypowiedzi ministra Marcina Przydacza, który, przypomnijmy, powiedział, że Ukraina powinna w większym stopniu doceniać działania wspierające ze strony Polski. To trochę stało wykrzywione potem, czy wzmocnione też w tym przekazie ze strony MSZ-u ukraińskiego wczoraj, który powiedział, że rzekomo polska strona twierdzi, że Ukraina jest niewdzięczna. Tego typu słowa niewdzięczności nie padły. Natomiast taki rozbudowany, mocny w swoim przekazie, długi komentarz ze strony do wysokiego rangą urzędnika administracji prezydenta Zełenskiego, czyli wspomnianego wcześniej Andrija Sybichy, no on wydaje mi się jednak reakcją, która była zbyt mocna i zbyt eskalująca, a jeszcze wezwanie dzień później do MSZ-u ukraińskiego ambasadora Bartosza Cichockiego tylko to pogłębiło, więc powstało takie wrażenie. Ale też proszę zwrócić uwagę na polską reakcję. Ona niezależnie od tego, od przedstawiciela danej partii politycznej, czy rządzącej, czy opozycyjnej, ona generalnie była po pierwsze pełna zdziwienia, a po drugie no było w Polsce przekonanie o pewnej nieadekwatności ukraińskiej odpowiedzi. Takie mam wrażenie, że Ukraińcy trochę stracili proporcje, jeśli chodzi o to, co się tak naprawdę wydarzyło. A jeśli na to nałożymy jeszcze rocznicę 1 sierpnia wczoraj w Polsce, którą społeczeństwo polskie walnie świętuje, no to mam, to tylko pogłębia moje wrażenie pewnej nieadekwatności, niezręczności działań ze strony ukraińskiej. To trochę tak, jakbyśmy wezwali ukraińskiego ambasadora w jakiejś sprawie 24 sierpnia czy święto ukraińskiej niepodległości. Więc tutaj zabrakło pewnego zrozumienia. To też mam wrażenie nieustanny problem, że mimo tego, że nasze relacje między Polską a Ukrainą, one są oczywiście niezwykle ścisłe, także w szczególności w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy uległy zacieśnieniu. Natomiast to nie sprawia, że na Ukrainie wiedza na temat Polski, polskiej polityki, także pewnych empatii wobec Polaków, pewnego emocjonalnego wyczucia różnych polskich postaw i zachowań, że nie mam wrażenia, że ta wiedza po stronie ukraińskiej, że ona wzrosła. Czy mam wrażenie cały czas, że Ukraińcy także na tym najwyższym poziomie politycznym słabo znają i słabo Polskę rozumieją. No i te dwa niefortunne komunikaty w ciągu ostatnich dwóch dni po stronie ukraińskiej tylko to potwierdzają.
Ale mamy też wypowiedź prezydenta Zełenskiego, która zdaje się tonować to, co się wydarzyło, jak pan ocenia?
Tak, i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, że ona wczoraj późno wieczorem się pojawiła. To mam wrażenie jest taka z kolei trochę deeskalowanie całej tej sytuacji. Ja też nie chcę mówić o kryzysie, bo też uważajmy na słowa. Znaczy, jest to pewne zadrażnienie, jest to pewien incydent, natomiast no nie jest to kryzys polityczny. Więc tutaj bym na słowa, na terminy uważał. Jest to ewidentnie chyba zrozumienie przez prezydenta Zełenskiego, że pewne sprawy zaszły zbyt daleko. No, sam fakt, że też polski premier się wczoraj wypowiedział, prawda, w tej sprawie, też to pokazuje, więc myślę sobie, że to jest pewną dojrzałością polityków w każdej sytuacji, pewna umiejętność do tego, żeby nawet nie tyle przyznać się do pewnych błędów, bo to każdemu politykowi w każdym kraju przychodzi z trudem, czy najczęściej pewnie nie przychodzi, żeby pewne gesty wykonać, ale właśnie trochę zrobienie pewnego kroku do tyłu i trochę zejście z pewnych bardzo mocnych słów, podkreślimy to raz jeszcze, które zostały użyte po stronie ukraińskiej. Tam wręcz w tym komunikacie Andrija Sybichy padły słowa o tym, że część polskich polityków przyszła na stronę zła. Do powiedzeniu de facto gra po stronie rosyjskiej. Świadomie czy nieświadomie napisał Andrij Sybicha. No to są mocne słowa, biorąc pod uwagę jednak sojusznicze relacje, jakie łączą Polskę i Ukrainę. I to wszystko, co Polska dla Ukrainy robi, wspierając państwo ukraińskie, przecież w różnych sferach, no to mam wrażenie, że tutaj ktoś się po stronie ukraińskiej zagalopował, ale też dobrze, że ten komunikat łagodzący prezydenta Zełenskiego się wczoraj pojawił.
Panie dyrektorze, wspomniał pan o rocznicach. Mamy za sobą jeszcze jedną rocznicę, 11 lipca. Jak zwykle pewne oczekiwania po polskiej stronie były dość duże. Czy to może być, teraz przerysowuję być może, może to mówię w tonie publicystycznym, ale czy to może być koniec pewnego, początek końca miesiąca miodowego, o tak to nazwę.
Myślę, że trochę tak, ale z drugiej strony też trzeba patrzeć na relacje polsko-ukraińskie, ja to lubię podkreślać, nie trzeba ich idealizować. one nigdy nie były wolne od napięć i nigdy nie będą wolne od napięć, dlatego że te napięcia są między każdymi państwami, które ze sobą graniczą, które często mają te strategiczne, zbieżne interesy, ale też różne problemy czy kwestie do rozwiązania między nimi się pojawiają. No, przytoczę choćby relacje polsko-czeskie w okresie sporu o kopalnie po polskiej stronie granicy, czy nieustanne spory w różnych sferach niemiecko-francuskie. Prawda? Ten motor Unii Europejskiej napędowy, on nie jest wolny od napięć i te napięcia się co jakiś czas gdzieś tam upubliczniają. Ważne jest to, żeby one nie przysłaniały nam tego, co jest wspólnym interesem i co jest i pewnie będzie długo jeszcze wspólnym interesem w tym przypadku polsko-ukraińskim, a te wspólne interesy, które nas łączą, no one są fundamentalnie ważne. To zresztą bardzo mi się podobało sformułowanie, jakiego wczoraj użył w tym komunikacie swoim prezydent Zełenski, pisząc o historycznych strategicznych interesach polsko-ukraińskich. I to one oczywiście dotyczą tych najważniejszych spraw, jakie mogą być dla państw, czyli bezpieczeństwa. To, co łączy i będzie łączyć Polskę i Ukrainę, to pewne wspólne patrzenie na kwestie związane z bezpieczeństwem, także zagrożeniem strony Rosji, które niezależnie od tego, kto w Rosji za ileś tam lat będzie rządził, problem rosyjski dla Polski i Ukrainy, on pewnie nigdy nie zniknie. Znaczy, Rosja zawsze będzie mniejszym czy większym wyzwaniem dla Polski i Ukrainy. Mamy również pewną podobną wrażliwość, jeśli chodzi o patrzenie na to, jak powinna wyglądać architektura bezpieczeństwa, o rolę Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwie europejskim, a to, że są interesy ekonomiczne, tutaj w tym przypadku w branży rolno-spożywczej, które wywołują napięcia, to nie jest nic niespodziewanego. To jest właściwie coś, czego należało oczekiwać i czego oczekiwaliśmy. To, że Unia Europejska w sposób bezprecedensowy po raz pierwszy w swojej historii otworzyła granicę celną, znaczy zniosła bariery celne w ubiegłym roku dla eksportu ukraińskiego, także eksportu rolno-spożywczego, bez spełnienia przecież standardów po tej drugiej stronie ukraińskiej, prawda? Znaczy bez przejścia całego procesu integracji z Unią Europejską, który, jak widzimy, czy widzieliśmy na polskim przykładzie w latach 90., on był długi, on był bardzo trudny, czasochłonny, ale sprawił, że polska branża rolna była potem w stanie konkurować z silniejszymi często podmiotami zachodnimi. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z dosyć bezprecedensowym działaniem ze strony Unii Europejskiej, które sprawiło, że ukraińska produkcja tańsza, często niespełniająca standardów tych unijnych, fitosanitarnych także, zaczęła wpływać szerokim strumieniem na rynki państw ościennych, także Polski, no co w kontekście przedwyborczym spowodowało takie napięcia, jakie spowodowało. I znowu, pewnie nie należy ich przeceniać, bo ta wspólnota interesów strategicznych polsko-ukraińskich, ona jest znacznie większa i ona jest i ona będzie.
Dyrektor Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był Państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie, panie dyrektorze, dziękujemy.
Dziękuję również.